16 dni wojny w Ukrainie. W bardzo różnych sytuacjach znajdują się mieszkańcy różnych miast. W Mariupolu dramatycznie, można mówić o katastrofie humanitarnej, ale cały czas Mariupol się trzyma, choć okrążony, spokojniej w innych miejscach, chociaż ciągle zagrożonych, wciąż rosyjskie bomby spadają. Także na Charków i na inne ukraińskie miasta, ale wciąż możemy powiedzieć, że względnie bezpiecznie, jeśli to tak można określić, względnie bezpiecznie żyją mieszkańcy Kijowa. Tak przynajmniej relacjonuje sytuację naszej reporterce Sandrze Saluk Marina Stepańskaja, z którą spotykamy się już od wielu dni, z którą kilkadziesiąt minut temu po raz kolejny rozmawiała Sandra.
Jestem w domu, sprzątam, przygotowuję nową listę potrzebnych leków. Wczoraj dużo kupiliśmy, ale wciąż są potrzeby. Sprawdzam, co już mamy, uaktualniam listę, a potem wyślę ją znajomym. Po rozmowie z tobą dalej będę to robić, żeby mieć czymś, czym mogę się zająć. Co robiłaś wczoraj po naszej rozmowie w sklepie? Poszłam do kolejnego sklepu. To nie reklama. Chcę pokazać kontrast. Mamy Oshona, 500-600 metrów od tego sklepu, w którym rozmawiałyśmy i który był prawie pusty. To taka wasza Żabka. Trochę większy, ale lokalny. W Oshonie było zupełnie inaczej. Możesz kupić prawie wszystko. To znaczy nie ma dużego wyboru, ale patrząc po kategoriach. Jest jakieś mleko, śmietana, owoce, warzywa, w sumie wszystko. Nie wiem, czy wiesz, ale mamy prohibicję od 10 dni. Nie możemy kupić niczego. Rozumiem to. Jesteśmy pod wielką presją. Alkohol mógłby zaszkodzić. Tak przynajmniej jest w Kijowie. Pasuje mi to, choć przyznaję. Czasem wieczorem bym się trochę napiła. Ale jak nie, to nie. Are there any products that you did not expect? Musiałaś kupić jakieś produkty, które nie spodziewałaś się, że będą potrzebne w czasie wojny? Raczej nie, może poza lekami, szczególnie tymi do opatrywania ran, one są potrzebne. Ale wiesz, w Kijowie jest inaczej, mamy szczęście, to duże miasto, dostawy do nas docierają. Czasem czuję się wręcz winna, że mam prawie wszystko, jem normalne jedzenie, gotuję barszcz i myślę o tych, którzy siedzą w piwnicach bez elektryczności, gazu, gotują na ulicy i nie mają zapasów ani wody.
Dwunasta 18 się zbliża. Czas na spotkanie z Państwem w naszej codziennej rozmowie.
W środku dnia.
Sejm zajmie się dzisiaj projektem ustawy o obronie ojczyzny. Projekt zakłada szybsze niż obecnie przygotowania do udziału w wydatkach zbrojnych PKB, większe wydatki na to. Zapowiadając projekt ustawy, wicepremier i szef MON mówi także, uwaga, o 300-tysięcznej armii, w tym o 50-tysięcznej armii wojsk obrony terytorialnej. Mamy więc zmiany. Zmiany będą także ustawowymi. Opozycja, która dyskutuje nad poprawkami, mówi, że nawet jeżeli nie wszystkie zostaną przyjęte i będą nadal jakieś spory wokół tego, czy na przykład likwidować w tej chwili komendy uzupełnie i stworzyć inny system, czy nie, bo o tym też jest mowa, to ustawę poprze. A więc zmiany będą, raz jeszcze podkreślę, 300-tysięczna armia, w tym 50-tysięczne wojska ochrony terytorialnej, obrony terytorialnej. No więc pozostaje zapytać, czy są też, czy będą chętni, aby wstępować do takiej armii. Jaki jest stosunek nasz, Polaków, do obrony kraju? No i można by zadać teraz pytanie wprost, czy broniłbyś swojej ojczyzny? Czy broniłbyś także z bronią w ręku, albo w jakiś inny aktywny sposób? Czy uważasz, że każdy dorosły zdolny do służby wojskowej powinien czuć się i czy czuje się zobowiązany do tego, żeby stanąć w obliczu takiego zagrożenia, które do niedawna wydawało się zupełnie nierealne, przynajmniej Europie Zachodniej, no a dzisiaj stało się faktem. Panie Andrzeju, dzień dobry.
No, witam.
Przypomnę numer telefonu jeszcze 61 865 4654 i to najważniejsze pytania, które dzisiaj stawiam Państwu i zapraszam do rozmowy. Czy chętnie, czy są chętni, czy chętnie wstępować będziemy do armii, albo czy chętnie damy się zmobilizować, aby w razie czego uczestniczyć w tym, w czym uczestniczą dzisiaj, a na co patrzymy z szacunkiem i z podziwem Ukraińcy. Pan Andrzej, witam też pana Mikołaja. Panie Andrzej, już teraz proszę.
Witam jeszcze raz. Przede wszystkim no, wielki podziw i no nie wiem nawet jak to nazwać, dla tej pani z Kijowa, która no faktycznie ona broni swojej ojczyzny.
Pan mówi zaraz o tej pani Marinie, która dokładnie codziennie z nami się kontaktuje, która wspiera sąsiadów, tak, pomaga rodzinie.
Podziwiam tą panią. A jeżeli chodzi o to, czy stanąłbym w obronie ojczyzny, podejrzewam, że gdyby przyszło, nie daj Boże, co do czego, no mnie to by raczej nie zmobilizowali, bo ja już mam tyle lat, że no byłbym z tego zwolniony, ale gdyby przyszło co do czego? Pytanie artytrudne. Gdybym był na 100% pewny, że moja rodzina jest zabezpieczona w jakiś tam sposób, no to prawdopodobnie w jakiś tam sposób gdzieś byłbym w stanie w miarę moich możliwości no pomóc.
A spodziewa się pan, że no młodsi ci mężczyźni w wieku poborowym, jeśli tak moglibyśmy powiedzieć, czy no widziałby pan, a może pan słyszał, może rozmawiali państwo z sobą, czy byliby chętni, no bo teraz mamy taką sytuację, że te rozważania się pojawiają.
Trudno powiedzieć naprawdę, bo jak widzę tych młodych ludzi z całym szacunkiem, no ale nie wyobrażam sobie ich w takim wojsku, bo miałem taki epizod, że no byłem 2 lata tam w marynarce, bo w ratownictwie marynarki wojennej. Nie wyobrażam ich sobie w wojsku.
To ciekawe, czy państwo sobie wyobrażają.
Po prostu, no, a mało tego, tu są jeszcze pewne takie dylematy, no, moralne, no bo gdyby na przykład przyszło to do czego, tak, i musiałbym, no, musiałbym chwycić za broń i strzelić do kogoś, zabijać ludzi, prawda? No to jest, kurde, no i strzelam i załóżmy, że potem podchodzę i dowiaduję się, że zastrzeliłem, no kogo, no Saszę, z którym no korespondowałem na jakimś forum, znam go bardzo dobrze.
Panie Andrzeju, dziękujemy za otwarcie też tej audycji takim pytaniem. Dziękuję serdecznie.
Dzięki, zapraszam, pozdrawiam, cześć. I oby się nigdy nie stanąć przed takim dylematem.
Oby, ale jak wiemy, ten dylemat nie istniał na Zachodzie. W ogóle nie rozważano takich sytuacji, a teraz mamy z nią do czynienia przy naszej granicy w dramatycznej sytuacji Ukraina, Ukraińcy.
No i jeszcze my też pozdrawiam, cześć.
Pozdrawiam. I my też rozważamy w tej chwili to. Czy to jest dylemat moralny bronić kraju i strzelać do wroga? Czy pan, panie Mikołaju, czy państwo, pan, pani, którzy nas słuchają, rzeczywiście wstąpiliby, jeśli nieformalnie, do armii, to do tych służb, które działają jako służby wsparcia, jako wojska wsparcia, czy też organizowane są tak, jak widzimy to na Ukrainie? Czy na to moglibyśmy liczyć w Polsce? Czy 300-tysięczna armia miałaby kogo zatrudniać albo kogo wcielać? 61 865 4654. Panie Mikołaju, zapraszam.
Dzień dobry. To znaczy, jeśli chodzi o liczebność, okej, te 300 tysięcy chyba wystarczą.
Jakby... Znaczy wystarczą, jeśli będą, że tak powiem, ci, którzy
tak,
będą...
Wojsko również podaje, to chyba WOT ostatnio podał, że jakby zapisy do tej organizacji wojskowej przeszły ich najśmielsze oczekiwania, więc mam nadzieję, że to dowodzi temu, że duch w narodzie nie ginie. Oczywiście A6, A4, A2 w kierunku Niemiec w przypadku konfliktu byłaby totalnie zablokowana, bo oczywiście są też tacy, którzy za nic w świecie nie będą z różnych powodów, czy to ze strachu, po prostu nie będą walczyć i oni w pierwszej kolejności uciekną. Natomiast jeśli chodzi o mnie, oczywiście mam kategorię A, więc jak najbardziej. Jeżeli potrzeba, to chwycę za broń. Nie będę miał żadnych dylematów moralnych, żeby do kogoś, żeby do wroga po prostu nie strzelać, bo jeżeli ja nie strzelę, to on za chwilę strzeli i mnie nie będzie.
Co nie znaczy, że byłaby to sytuacja łatwa, prawda? Ale jakby tutaj pan nie zostawia cienia wątpliwości, co jest niezbędne, co jest konieczne.
Nie, zostawiam. Natomiast co do samej reformy, okej, jest potrzebna. Nawet byłbym w stanie się jako obywatel, podatnik, byłbym się w stanie zgodzić na to, aby dodatkowo się opodatkować, żeby to nie było sumarycznie 3% PKB, tylko żeby było to, powiedzmy, jeszcze więcej. Natomiast te wydatki muszą być przeprowadzone, jakby musi ktoś zrobić to, że tak powiem, z chłodną i mądrą głową, z tego względu, że patrząc na nasze wojsko, to te jakby skrajne jednostki, mam tu na myśli z jednej strony WOT, z drugiej strony specjalców. To są, że tak powiem, wojska, które cały czas się szkolą, które podnoszą swoją jakby bojową gotowość i tutaj nie mam z tym problemu. Zresztą ukraiński WOT był budowany na pomyśle polskiego WOT-u. Natomiast to, co jest w środku, moim zdaniem jest w tej chwili bardzo miałkie. To znaczy przede wszystkim obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Nie mamy wystarczającej siły, aby mieć tą przewagę w niebie, na niebie, tak? Mamy za mało, że tak powiem, samolotów, które jakby swoją przewagą technologiczną mogłyby zyskać tą przewagę nad rosyjskimi.
Tak, choć porusza pan jakby inny aspekt.
Tak, natomiast polecam wszystkim komentarze pana Jarosława Wolskiego. On tam bardzo dobrze powiedział, że wojsko raz, że od kilkudziesięciu lat, bo to nie jest tylko ten rząd, to są też poprzednie rządy, chociaż ten rząd wydaje mi się troszeczkę jakby podniósł to przysposobienie jakby wojskowe w jednostkach, jeśli chodzi o sprzęt i tak dalej. Natomiast to wojsko przez te kilkadziesiąt lat było tak tłamszone, niedofinansowane i w zasadzie wojsko stoi na kłamstwie, tak? Bo sierżant nie zamelduje porucznikowi, że coś się nie zgadza, porucznik nie zamelduje pułkownikowi, że też coś się nie zgadza.
Mówiąc skrótowo, przebudowa tak czeka nas, powinna być jak najszybsza.
Musi być sprzęt do walki radiolokacyjnej, musi być przede wszystkim obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa.
Dobrze, to z punktu widzenia takiej pobieżnej analizy struktury wojska, czy też wyposażenia. Natomiast ja jeszcze raz wracam do pytania podstawowego, na którym dzisiaj mi zależy, aby państwo zechcieli odpowiedzieć, bo to pokazuje także sytuację na Ukrainie. Broń, systemy obrony, wszystko jest ważne, ale bez ducha walki i chętnych do tego, żeby stanąć w obronie ojczyzny, nic się nie zrobi.
Tak, ale panie redaktorze, proszę jedno pamiętać, że naród ukraiński tego ducha walki osiągnął w ciągu 8 lat. Bo to nie jest, że tak powiem, 2022 rok, to nie jest początek wojny. Oni wojnę mają od 2014 roku. Ukraińska armia w 2014 roku to było pożal się Boże. Natomiast w tej chwili to są ludzie
waleczni,
przeszkoleni i, że tak powiem, kobiety nawet tam chwytają za broń.
Natomiast na pewno ich waleczność nie wzięła się nagle z 8 lat przygotowań, tylko to coś jednak trzeba mieć i tożsamość, poczucie tożsamości i odpowiedzialności. I chęć.
Niestety u nas tożsamość jest długi czas zabijana, tak więc. Natomiast Załęski stworzył właśnie taki model Ukraińca, patrioty, który który jakby utożsamia się, bo Załęski, prezydent Załęski, proszę zauważyć, on połączył pod względem tego patriotyzmu wschód, który zawsze był za Rosją, który tęsknił wręcz za ZSRR, połączył z tym proeuropejskim zachodem.
To prawda, sami Rosjanie pokazali tym obywatelom Ukrainy, czy rosyjskojęzycznym, czy tym, którzy ciążyliby w stronę Rosji, no, co im proponuje, prawda, i czym jest to państwo. I stąd na pewno mamy ogromną konsolidację. Dziękuję panu serdecznie.
Proszę bardzo.
Panie Ryszardzie, naczekał się pan, ale zapraszam do rozmowy.
Dobrze, dobrze. Należy się skupić na tym, czy ktoś jest gotowy stanąć w obronie swojej ojczyzny.
Tak, tak, chciałbym, żebyśmy dzisiaj się nad tym zastanowili.
Tam rzeczami to szkoda czasu w ogóle zabierać. Tak, oczywiście na miarę moich możliwości fizycznych, bo psychicznie tam po prostu twardo mówię, bo ktoś może mi powiedzieć, że nie, no ja nie miałbym naprawdę, nawet by mi łapka nie drgnęła, gdybym miał po prostu bandziora zabić i koniec, nie ma dyskusji tam żadnej. A kwestia, czy ktoś by stanął, czy nie, no to proszę bardzo, to może można spojrzeć sobie na naszych ulicach, czy w momencie, gdy coś się dzieje, ktoś kogoś napada, jeżeli tutaj nikt nawet nie udaje, że nie widzi, no to czy tak samo się zachowa w momencie zagrożenia.
No właśnie, czy tak samo się zachowa, czy ta znieczulica społeczna jest symptomem takim, że w razie zagrożenia połowa z nas czmychnie.
Tak, jeszcze jedna rzecz. Ja wszyscy pamiętamy, bo należy patrzeć, jak się zachowaliśmy w takich skrajnych sytuacjach. I proszę bardzo, 97 rok jest powódź. I proszę zobaczyć, że akurat nas to nie tyle Poznań dotyczyło. Ja wtedy pracowałem na Dolnym Śląsku. Ja widziałem, kto najczęściej pomagał i rzucał się do pomocy. No ludzie, którzy do głowy by nikomu nie przyszło. Ludzie z czystymi rączkami, z tak zwanych dobrych rodzin. Najczęściej by dzieci i młodzież wysyłana na wakacje, żeby traumy nie przeżywali. A tak naprawdę ci skrajni tacy krytykowani kibole, oni praktycznie to są ludzie, którzy na barykady pójdą na pewno. I oni to mają to po prostu, no nie wiem, może te mecze, nie wiem, czy w ogóle te miłość do klubu powoduje też miłość do ojczyzny, tak, ale jest prawda. I tak uważam.
Tak pan to widzi. Pan Ryszard, dziękuję bardzo. Czy uważają państwo, że każdy dorosły zdolny do służby wojskowej w kraju mężczyzna powinien też przechodzić regularne szkolenia, nie tylko w związku z użyciem broni, ale także z obsługą w ogóle jakichś systemów, ale również takie dotyczące organizacji, samoorganizacji, zasad działań w zagrożeniu. Czy pisaliby się państwo na taki system, który zobowiązywałby dorosłych mężczyzn zdolnych do służby wojskowej do takiego stałego konfrontowania się z rzeczywistością możliwych działań zbrojnych? No, można by tutaj przywołać, bo pewnie państwu też to kojarzy, sytuacja Izraela, gdzie właściwie każdy obywatel, i to zdaje się, że nie tylko mężczyźni, musi takie przeszkolenie przejść i jest przygotowywany. Pan Darek, pan Tomasz, zapraszam panów do rozmowy. Panie Darku, witam.
Dzień dobry, panie doktorze. No już niedawno audycja właśnie też poruszona tego tematu, co pan porusza. Prowadziła pana koleżanka, no ale dobra.
Mówiliśmy o broni, panie o dostępie redaktorze. Do broni. Tak. Ale teraz mówimy o gotowości, czy państwo poszliby.
Tak, rozumiem, ale sytuacja Ukrainy, a sytuacja Polski jest różna, dlatego że my należymy do NATO, tak? I nas bronią państwa, które należą do NATO, więc my...
To od razu wpadam słowo. Czy nas obronią, panie Darku, jeżeli my nie staniemy ostro?
Tak. Ale dlaczego my mamy stawać ostro? Jeżeli są żołnierze, którzy mamy wojsko zawodowe, jest opłacane, mamy tych terytoriarców, którzy zostali powołani, chociaż nie wiadomo, gdzie oni teraz są. Więc dlaczego my, jako zwykli obywatele, mamy stawać, może inaczej, może zwiększyć zasoby wojska w naszym kraju, gdzie są na przykład patrioty, gdzie są helikoptery, które miały być w naszym kraju, panie redaktorze, no nałożyć może większe pieniążki na doposażenie naszej armii, na szkolenie, ale nie zwykłych ludzi po prostu pchać pod lufy,
Rozdzielmy. Pchanie zwykłych ludzi to jest jedno, ale
Ukraina
ochotnicza walka za ojczyznę.
Do żadnego paktu, została sama, tak? Oni niestety muszą się, bardzo mi ich żal, naprawdę bardzo mi ich żal, muszą się bronić, prawda? My jak należeliśmy do Układu Warszawskiego, tak już nie należymy. w tej chwili należymy do NATO, więc i wydaje mi się, że no, te NATO powinno nas chronić, prawda?
Powinno, właśnie. I tu jest to pytanie. Panie Darku, dziękuję bardzo, że to jest idealistyczne spojrzenie, że nie musimy się za bardzo mobilizować.
Może, panie doktorze, inaczej. Może moje przeszkolenie, tak? Mamy Loki, Ligi Obrony Kraju w każdym mieście, żeby można przeszkolić się, ale na przykład ja 52-latek, no co zrobię? No w sile wieku, no mogę strzelać, tak? Ale ja staję w konfrontacji z żołnierzem na przykład zawodowym, no ja ginę, prawda?
I jak widać, to różnie bywa z tą zawodowością żołnierzy, no, agresora.
Może różnie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Natomiast nie chcąc wchodzić w spór z panem Darkiem, to jednak no, sami państwo widzą, co oznacza stanięcie tych wszystkich, którzy mogą w obliczu zagrożenia i ten ruch właśnie związany też z tą samoorganizacją, czyli mówimy o tej obronie terytorialnej, obronie cywilnej, różnie można by o tym mówić. Panie Tomku, witam serdecznie.
Dzień dobry. Troszeczkę pan mi wyrwał tutaj temat, uprzedzając.
Proszę kontynuować.
Już mówię. Znaczy moje zdanie, oczywiście to jest moje indywidualne zdanie, mój pogląd, można się z nim zgadzać lub nie, natomiast uważam, że wielopłaszczyznowo trzeba działać. Wzorce, bo leżymy, Polska, w takiej, a nie w innej szerokości geograficznej, długości, mamy takich, a nie innych sąsiadów, mamy taką, a inną historię i z tego powinniśmy wyciągać wnioski i patrzeć, jak to inni rozwiązują. Mamy olbrzymie nieprzyjazne sąsiada, jakim jest Sowiet, który dokonał rzeczy, których się nikt nie spodziewał, również może zrobić nam. Czyli mamy do czynienia z olbrzymim, nieprzewidywalnym naszym sąsiadem, gdzie od wielu, wielu lat są, mamy wrogie mamy kontakty. I dlatego powinniśmy zachować się jak Izrael, krótko mówiąc, czyli małe państwo, które wkoło ma wielkich wrogów i brać z jego naśladowanie. To znaczy wpajać patriotyzm obywatelom od samego początku. Poszanowanie godła, poszanowanie flagi, poszanowanie hymnu, i tak dalej, od tego trzeba rozpocząć.
Ale jest też praktyka, czyli oprócz teorii...
To jest pierwszy element. Druga sprawa to jest całkowite przeszkolenie w zależności całego społeczeństwa, oczywiście, łącznie z kobietami, bo każdy człowiek, każda osoba, która będzie przeszkolona, zawsze się przyda. Jeden bardziej, drugi mniej. To wszystko musi być w oczywiście proporcjach.
A to wszystko będzie się opierało o jakieś nasze wyrzeczenia, o zmianę systemu życia, planowania. I na to i byłaby zgoda?
Według mnie, znaczy to jest moje zdanie oczywiście. Ja nie widzę innej możliwości, krótko mówiąc. Trzecia sprawa to jest technologia amerykańska. No bez technologii amerykańskiej, bez pieniędzy amerykańskich nie jesteśmy w stanie zbudować kopuły jakiejś przeciwrakietowej i tak dalej, być bezpieczni. Natomiast wszyscy słuchacze i obywatele, którzy myślą, że NATO, pakty, podpisy na papierze zabezpieczą nam bezpieczeństwo, no to przykro mi bardzo, ale albo nie znają historii, albo są naiwni i będą spali, bo ktoś, Hiszpan, podpisał coś i pójdzie walczyć tutaj na dwóch, na dwóch i tak dalej.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego również, do usłyszenia. No, spójrzmy na inercję Zachodu i pewnych działań także po tej stronie. To już powinno dać do myślenia sporo. Pan Ryszard, witam serdecznie. Kogo jeszcze witamy? Oprócz pana Ryszarda, kto jeszcze dzwoni do nas?
Halo, halo.
Tak? Dobrze, panie Ryszardzie, proszę uprzejmie.
No, dzień dobry.
Dzień dobry.
Wie pan co, patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie tak naprawdę, i to jest tak samo jak była u nas wojna, to są wojna polityków tak naprawdę. Zwykli ludzie cierpią i dla mnie nie wyobrażam sobie, żeby powinni się poddać i koniec. Bo wie pan, zwykły człowiek i tak będzie musiał pracować, czy będzie pod Niemcami, czy pod Ruskiem, czy pod kimkolwiek, ale tu giną tak naprawdę niewinni ludzie. I tak samo ten pan przedmówca co powiedział, ten NATO to wszystko, jakby był konflikt tak naprawdę, to wtedy by się okazało, ten papierek by był wart tyle, co wie pan, w toalecie, nie?
Panie Ryszardzie, ja pozostawię bez komentarza oczywiście pańską wypowiedź, bo myślę, że słuchacze się odniosą do niej. Jedno tylko, gdyby tak uczynili Ukraińcy, to mielibyśmy w tej chwili agresora pod własną granicą. Ale to tylko tyle. Więcej nie powiem.
Powiem panu, że No i co? Gdzie jest ten cały Zachód? To wszystko, wszyscy patrzą na cierpienia tych dzieci. Tak naprawdę.
Dobrze, panie Ryszardzie, padła pańska opinia. Ja ją też kieruję jako pytanie do państwa. Nie ma sensu poddać się, żeby nie ginęły kobiety i dzieci. No to takie bardzo konkretne, bardzo ostre wręcz stanowisko pana Ryszarda. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kto dzwoni?
Marek Zrawicza.
Panie Marku, zapraszam.
Słuchałem panią właśnie przez telefon. To ja bym proponował, aby pan Ryszard wczytał się w historię Wielkopolski i zobaczył, ile lat byliśmy pod polską ręką i dlaczego to powstanie się udało, bo już ludzie po prostu tego mieli dosyć. Prędzej czy później do tego i tak tam dojdzie, ale to jest odległa historia. Natomiast chcę nie mówić o militarnych rozwiązaniach. Ja chcę właśnie mówić o tych humanitarnych rozwiązaniach. Mamy też Urzędniczy Bank Żywności. Panie redaktorze, za pana stacją, za pośrednictwem Polskiego Radia z Poznania, na wszystkich antenach, głoście wszemi wobec, ten humanitaryzm trzeba po prostu zwiększać. Dlaczego? Jakiekolwiek przesłanie, jakiegokolwiek granatu powoduje, może spowodować myślenie takich ludzi, że my się w ten konflikt angażujemy. Natomiast człowiek człowiekowi pomaga i tego nikt nie będzie kwestionował i nikt nie będzie miał pretensji o to. Nie rozmawiajmy o militarnych rozwiązaniach, od tego są ważniejsi od nas. Często się mówi, że papierki w pewnym momencie tracą jakąkolwiek ważność. Jak to się skończy, nie wiemy. Jeśli to jest konflikt między dwojgiem ludzi, a być może tak jest, to niech oni sobie to rozstrzygają, nie wiem, na swoim terenie, nie na cudzym, ale apeluję o ten humanitaryzm. Dzisiaj przyszła rodzina po odbiór. Kobieta udostępniła cały dom, przyprowadziła całą rodzinę. Matkę tych ludzi prowadzili za rękę, bo już nie dowidzi. To jest po prostu starsza osoba. Niech mi pan wierzy, że to jest ten widok tu w Polsce, to jest, ja sobie po prostu tego, myślę, że nikt sobie nie jest w stanie wyobrazić tego.
Ale ja myślę, że też to, co widzimy, słyszymy, czego doświadczamy osobiście, spotykając się z ludźmi, którym staramy się pomagać, jak najlepiej pewnie potrafimy, to też być może wzbudzi refleksję dotyczącą tego, jak zachowalibyśmy się, czy jak powinniśmy się zachować w obliczu takiego zagrożenia. Ale to, co pan powiedział, jest niezwykle ważne. Tak? Słucham.
Ja będę nawet więcej. Mamy ambasadorów innych krajów, zwracać się do nich. Niech ta informacja idzie do wszystkich krajów na świecie, że ten humanitaryzm jest potrzebny temu krajowi, bo być może też odkłamie się tą fałszywą narrację, która gdzieś tam jest rozpowszechniana, jak widzimy gdzieś. No, bo my tak do końca też nie wiemy, która ze stron naprawdę, jaką prawdę, bo ale to jest konflikt wojenny. Skupmy się na tym, żeby tym ludziom pomagać. Naprawdę tym ludziom jest potrzebna pomoc. Jeśli widzi się dziecko, które wchodzi i człowiek pyta, bo jesteśmy tym pokoleniem, gdzie gdzieś tam język rosyjski się przewijał w szkołach. Człowiek próbuje zapytać, jak to dziecko ma na imię, nawiązać jakiś kontakt, a to dziecko już jest wycofane, ono ma 4-6 lat, to niczego dobrego to dla tych dzieciaków nie wyłoży, dla tych ludzi. Oni po prostu uciekają przed granatami i tym ludziom naprawdę trzeba pomagać i naprawdę proszę apelować o ten humanitaryzm wobec tych ludzi, bo to jest najważniejsze w tej chwili. A to, jak się zakończy ta wojna, czy ona się zakończy, czy będziemy mieli później realnie już jako tam powiedzmy pakt północnoatlantycki na to wpływ, to nie jest nasza sprawa. Dziękuję panie redaktorze.
Dziękuję panu serdecznie. Także to wsparcie, które otrzymują ci wszyscy, głównie kobiety i dzieci, które przekraczają granice, jest z pewnością ogromnym wsparciem dla tych, którzy zostali na Ukrainie i walczą o swój kraj, bo któryś z panów też powiedział, gdybym wiedział, że bezpieczna będzie moja rodzina, to poszedłbym walczyć. Czyli to wsparcie humanitarne, to przyjęcie ponad 1,5 miliona już obywateli Ukrainy na naszym terytorium przez Polaków, to jest też ogromne wsparcie dla tych, którzy tam wciąż bronią swojego kraju. Panie Jacku, dzień dobry.
Dzień dobry, panu kłaniam się. Wie pan, jestem zbulwersowany niektórymi wypowiedziami, muszę panu powiedzieć. Ja już mam swoje lata i byłem w armii i byłem, wie pan, w takim korpusie specjalnym ochrony, wie pan, dowództwa takich spraw. I jak przykład słyszę, wie pan, takie wypowiedzi niektóre, że ludzie, mężczyźni albo powinni się nauczyć strzelać. Wie pan, ktoś, kto umie strzelać, nie znaczy, że jest żołnierzem, ponieważ mężczyźni powinni być żołnierzami. Jeżeli chcemy, żeby mieć rodziny bezpieczne, niestety musimy chcieć za broń iść bronić. Jeżeli nie ma broni, wie pan, ręce też są bronią. I ponadto, wie pan, jeżeli chodzi o przeszkolenie ludzi, przeszkolić strzelanie to nie jest przeszkolenie. Mężczyzna, każdy powinien być żołnierzem, a nauka strzelania, wie pan, to nie jest bycie żołnierzem. No, nie dać się zabić, to co pozwoli dać się zabić swoją rodzinę, albo się poddać.
Rzecz jasna, to jest uproszczenie, natomiast niewątpliwie umiejętność posługiwania się bronią jest bardzo ważna, ale zupełnie nie wystarczy, jeżeli nie będzie, jak pan mówi, tego też mentalnego przygotowania i tej wiedzy niezbędnej do działań. I tak, organizacji, tak. Oczywiście.
I organizacji, wie pan. Ja nie oczekuję tego, żeby wszyscy byli na przykład tak przygotowani do tych spraw, przykładowo jak ja jestem, bo mówię panu, ja gdyby była taka sytuacja, idę natychmiast. Natychmiast, proszę pana, bez mrugnięcia okiem pruję do każdego, kto zagraża mojemu krajowi.
Ale powie pan, że przy grupie tak nastawionych i umiejących zorganizować się i innych żołnierzy czy byłych wojskowych, to przy ogromnej chęci i determinacji tych cywilów, którzy chcą walczyć, też można wiele zyskać, jeżeli będą karni, jeżeli będą słuchać i starać się robić to wszystko, co robić powinni w takich sytuacjach.
Tak. I musi być nastawienie, wie pan, mentalne, tak jak pan to podkreślił, i psychiczne. I my byliśmy rozmywani, rozmiękczani przez całe dekady. A przecież naszymi wrogami niestety jest Rosja i Niemcy. Niemcy wcale nie są takie, wie pan, łagodne, takie wspaniałe, takie cudowne. Niemcy również mają zapędy imperialistyczne. I to musimy wziąć pod uwagę. I każdy człowiek powinien się za to wziąć. Ja, wie pan, jestem praktycznie apolityczny. Na politykę patrzę jak na grę, wie pan, jak na grę w szachy, dosłownie. Ale ja bardzo się cieszę, wie pan, że mamy taki rząd, jaki mamy. Bo na przykład to wczorajsze głosowanie nawet pokazało, w jakim miejscu jesteśmy i czym jesteśmy zagrożeni. Skoro byli premierzy, głosują przeciwko, wie pan, Polsce w takiej sytuacji, wie pan, to jest coś niewyobrażalnego.
Pan mówi o sytuacji w Parlamencie Europejskim, tak?
Tak, właśnie, tak, wie pan, to jest coś porażającego. To jest Trybunał Stanu, to jest minimum. I powinniśmy być przygotowani na taką sytuację. A Ukraińcy, wie pan, oni bronią swojej tożsamości, bo to jest nieprawda, wie pan, bo to też jest takie rozśmieszanie. I oni też byli ośmieszani, ale oni mają swoją historię. Moja rodzina kiedyś była na wschodzie i różnie, wie pan, tam bywało między nami, ale tam również działały siły zewnętrzne. I dziś też działają siły zewnętrzne i bądźmy przygotowani na to. Bądźmy przygotowani na konflikt, wie pan, bo to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Zobaczymy,
dziękuję.
Jak będzie się sytuacja rozwijała.
Dziękuję panu bardzo. Coraz częściej także ze zachodu słychać głosy tych polityków także, czy obserwatorów polityki, czy też sceny społecznej, że to, co Putin uczynił, jest dowodem na spójność Ukrainy i państwowością i poczucie przynależności narodowej. Dokładnie wprost przeciwnie temu, co mówi Putin właśnie, że to nie naród i że tego państwa nie powinno być. 66% dorosłych Polaków chce w razie wojny bronić ojczyzny. Powołuje się na badania opublikowane przez portal Defense24. To badania opublikowane 3 marca. Badania przeprowadzone dla Warsaw Enterprises Institute przez Mason and Partners przy współudziale właśnie portalu Defense24.pl. A więc 66% Polaków chce bronić ojczyzny w razie wojny, a 17% mówi, że wzięłoby aktywny udział w operacjach militarnych. Tak wynika z badania. To oznaczałoby, że blisko 4 miliony dorosłych Polaków w wieku od 80 do 65 lat gotowych byłoby chwycić za broń. Tyle z badań. Natomiast docierają też do nas informacje, można je znaleźć w internecie, ale także w rozmowach codziennych, że przynajmniej jeszcze kilka dni temu, kilkanaście dni temu można było słyszeć wiele deklaracji młodych ludzi, że w razie konfliktu to oni najchętniej skryliby się gdzieś w którymś z państw zachodnich, gdzie jest jakaś rodzina, gdzie są znajomi, gdzie kiedyś pracowali. Jak to jest rzeczywiście, jak państwo to obserwują? Pan Stanisław, witam pana serdecznie i za chwilkę pan Michał.
No, witam serdecznie. Temat bardzo szeroki, bardzo, że tak powiem, rozciągnięty jednoznacznie. Na to pytanie odpowiedzi nie ma. Tradycyjne wojsko przeszło do historii. Właściwie to, co było w czasie II wojny światowej, I wojny światowej, to już właściwie jest historia. Wtedy mamy zupełnie inne technologie, zupełnie inną broń. I ilościowo tego wojska podejrzewam, że nie potrzeba tyle, ile było potrzebne w poprzednich wojnach. Czy bym poszedł? No, pewnie bym poszedł, tylko pytanie, co by miało być po tej wojnie, bo jeśli miałoby tak wyglądać jak w 1945 roku, że Kraina został wyzwolony, a dostał się pod okupację innego państwa, A ci, którzy ten system utrwalali i brali w nim czynny udział, dzisiaj siedzą w Parlamencie Europejskim, no to miałbym pewne wątpliwości. Natomiast gdyby to miał być kraj normalny...
No tak, ale czy kalkulowałby pan w ten sposób? Właśnie to jest pytanie, czy co, kalkulujemy?
Panie redaktorze, gdyby żyli ci, którzy oddali życie w II wojnie światowej, którzy nie zgodzili się z okupacją sowiecką, to oni prawdopodobnie też by inaczej przemyśleli, też by się zastanowili, czy walczyć, czy nie walczyć. To zawsze post factum, już inaczej się patrzy po sprawie, inaczej przez sprawą. Natomiast my w dalszym ciągu jesteśmy w sytuacji takiej, że właściwie z nami nikt się liczy. My chcemy się zbroić, my wciąż podnosimy nasze wydatki na zbrojenie i chcemy być nie wiadomo jaką armią. Ja przepraszam, ale my jesteśmy pierwszym państwem, który stoi na granicy rosyjskiej z Unią Europejską. Ja nie rozumiem, dlaczego Unia Europejska nie ułoży na nasze zbrojenie i nie ułoży na naszą armię, tylko my z naszego skromnego budżetu, jednego z najbardziej skromnych budżetów Unii Europejskiej, cały czas próbujemy być jakąś, nie wiem, szpicą wojskową Unii Europejskiej.
No to w takim razie zadam od razu pytanie, odnosząc się do tego, co pan powiedział. Skoro jakby nie ma tego wsparcia zbyt wielkiego albo żadnego, pan powiedział Unii, no jest jeszcze NATO, to czy wobec tego my też nie mamy nic robić, czy tyle jesteśmy...
Nie. Ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy bombardować na wszystkich forach unijnych, bo Unia to jest jeden wielki organizm, że państwo, które stoi na granicy jedynego wroga, nie mamy. Unia nie ma więcej wrogów jak Rosja. Nie musi mieć na każdej granicy postawionych nie wiadomo jaką armię, która będzie bronić ich granic. Jedyna granica, która rzeczywiście jest zagrożona i cały czas będzie problem stwarzała, no to jest Rosja. To ja nie mogę pojąć, dlaczego Unia Europejska się nie zrzuca na nasze zbrojenie, dlaczego Unia Europejska nie daje nam najnowszej broni, jaka jest możliwa do osiągnięcia, tylko my z naszego budżetu cały czas łożymy.
Czyli panie Stanisławie, pan oczekuje...
O innych wydatkach, a bez przerwy tam armię ładujemy. Ja tego pojąć nie mogę.
Ale mamy nie ładować?
Nie. Mamy pukać do tych drzwi, mamy otwierać oczy.
Czyli ofensywa informacyjna, dyplomatyczna w tej chwili, w tej sytuacji, ona chyba trwa. Dobrze, panie Stanisławie.
Ale za słabo. Wychodzimy przed szereg, a jak przyjdzie co do czego, to zostaniemy sami. Tak to będzie wyglądało.
Dziękuję bardzo, panie Stanisławie. Jak wspomniałem, z badań wynika, że około 3 800 000 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 65 lat gotowych byłoby, albo jest, tak deklarują przynajmniej, chwycić za broń. No z kolei też sporo informacji dociera z rozmów, że jak tutaj walczyć, o co walczyć, na Zachodzie spokojniej można by tam się przenieść. Jak to wygląda państwa zdaniem? Czy bylibyśmy gotowi i czy będziemy gotowi do zmian, które pewnie nastąpią, czyli zwiększona liczebność armii, także wojsk obrony terytorialnej? Tutaj będą potrzebni chętni. Ostatnie informacje i wcześniejsze zresztą także pokazują, że do wojsk obrony terytorialnej jest chętnych wielu. Panie Andrzeju, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie Marcinie, witam również. Króciutko jeszcze, bo już powolutku kończy się nasza audycja.
Kto pierwszy?
Pan Andrzej.
Dobrze, witam. Ja cały czas was w tej chwili nie słuchałem, trochę zajęty byłem, ostatnich dwóch panów wysłuchałem dokładniej i chciałbym tu podziękować panu, który poprzednio jeszcze przed tym ostatnim panem mówił.
Był bardzo zdeterminowany i nie byłoby dyskusji dla niego, czy chwytać za broń i bronić kraju.
Ale dokładnie. Chciałem mu podziękować, że poruszył wiele ważnych kwestii z tym związanych, z tą naszą obronnością. Całkowicie podzielam jego, że tak powiem, geostrategiczny punkt widzenia, delikatnie mówiąc. Jeśli chodzi o gotowość, no ja jestem akurat tak 65+ i obeznany trochę jestem z wojskiem, byłem w wojsku i coś tam wiem i wiem, że też bez namysłu bym oczywiście biorąc pod uwagę, gdyby było bezpośrednie zagrożenie najbliższej rodziny, to bym się wstrzymał, ale w każdym innym przypadku...
Wówczas pewnie też... broniłby pan rodziny, czyli to też byłoby uczestnictwo...
No, tak, to przyznaję, że pewnie, ale tutaj opieramy się na gdybaniu. Natomiast wiem, że tak czy inaczej bym się włączył aktywnie na tyle, ile wiem, potrafię, umiem i dam radę.
Czy sądzi pan, że te 17%, która deklaruje... grupa deklarująca, że poszłaby walczyć z bronią w ręku, to jest ten taki twardy trzon, rzeczywiście na tyle można by liczyć, bo to rzeczywiście jest prawie 4 miliony Polaków i teraz gdyby zestawiać liczby, to można by powiedzieć, że to 10-krotnie więcej niż liczą lądowe siły zbrojne Rosji. Pytanie tylko o przygotowanie, o wyposażenie.
A pyta pan, czy oni byliby na 100% gotowi?
Tak, bo co innego chyba takie pytanie i sondaż społeczny, a co innego później rzeczywistość. Być może by się okazało, że jeszcze większa liczba jest gotowa do obrony
kraju. No nie wiadomo, w którą stronę. Podejrzewam, że mimo wszystko, znając naszą zdolność i patrząc historycznie, to bylibyśmy się w stanie zmobilizować może trochę bardziej, chociaż no nie ukrywam, że mam mnóstwo obaw co do postaw, szczególnie młodych ludzi wielu i tak dalej, i tak dalej. Ich podatność na propagandę, która też by w jakiś sposób tam miała.
To ja panu powiem, bo od razu a propos tych wątpliwości, z badań wynika, że spośród osób gotowych do zaangażowania w walkę na froncie jest znacznie więcej mężczyzn, co nie dziwne, 27%, ale też aż 7% kobiet byłoby zaangażowane, a ludzie w różnym wieku mają gotowość różną do walki za Polskę. Najwięcej jest takich osób wśród najmłodszych, od 18 do 24 roku życia. Najwięcej osób, aż prawie 1/4 wszystkich respondentów deklaruje, że poszliby walczyć. No i osoby od 45 do 54 roku życia. Ci mężczyźni w średnim wieku, że tak powiem, od 25 do 44 w średnim młodszym, jakby deklarują mniejszą...
Się wahają jak bata, tak?
Tak, ale jest wytłumaczenie. To są ludzie, którzy mają najczęściej rodziny i dzieci małe jeszcze.
Tak też to odbieram. Natomiast to do młodzieży. No wie pan, znowu wracając do historii, bo uważam, że ta historia niektórzy jej nie doceniają, ale jak się spojrzy na historię, to można wiele, wiele wniosków, a teraz szczególnie wyciągnąć z tego, co się dzieje, kto jak reaguje i kto kim jest tak naprawdę. Natomiast młodzież, no wie pan, no choćby powstanie warszawskie czy wiele innych, no młodzież jest bardzo, bardzo, bo tam przy tej swojej, powiedzmy, no jakiejś tam prosto naiwności bym rzekł, to jednak ta młodzież jest pozytywna. No, wymaga to oczywiście zorganizowania i to tak nie, że hura, młodzież idzie i 17-18-latki idą, bo im dadzą karabin, to będą strzelać na oślep, bo to też nie jest metoda. Ale sam entuzjazm młodzieży jest godzien podziwu i należałoby to wykorzystać.
Czy jak wykorzysta to Armia Zmiany? Dzisiaj już kolejna debata w Sejmie na temat zmian, na temat projektu ustawy o obronie ojczyzny. Bardzo panu dziękuję, panie Andrzeju.
Pozdrawiam
również. Jeszcze jeden króciuteńko głos słuchacza. Halo?
Dzień dobry, słuchaczki, patriotki, Polki. No, jestem rozszczęsiona wypowiedziami panów, którzy jako strategzy czy mądrale, no tutaj wypowiedzieli wiele takich zdań, które no, mogłyby poruszyć nawet już średnio przytomnego. Proszę państwa, należałoby chyba zacząć od tego, kto prowadził i prowadzi wojnę zaczepną z Putinem. Taki pan, prawda, najważniejszy w naszym
ale
kraju.
Ale wracając, przepraszam bardzo.
Proszę mi nie przeszkadzać,
nie
bo
przeszkadzam,
ja długo
ale...
czekałam.
Ten pan
przez całe lata już drażnił Putina, wypowiadając różne zdania. To jest taka wojna zaczepna.
Mamy, no dobrze, ale
mamy,
czy ten pan zorganizował wojnę na Ukrainie?
Ten pan teraz odpowiedzialny za bezpieczeństwo Polski, to znaczy z nazwy odpowiedzialna funkcja wicepremiera za bezpieczeństwo Polski, nawet nie potrafił stanąć na linii dyskusji, a co dopiero zadania. I teraz rozumiem pana redaktora, że tutaj czas dla mnie już został ograniczony prawie do zera. Pozwolę sobie jeszcze powiedzieć optymistycznie. Przypomnieć może tak, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I ci panowie, co tak tę wojenkę by chcieli, to niech trochę odpoczną, pomyślą o swoim zdrowiu psychicznym. Natomiast jeśli chodzi o...
To króciutko, co panią wstrząsnęło w tych wypowiedziach, bo zaczęła pani od tego.
Czy obronie i dla Ukraińców, i dla nas. Proszę się nie martwić. Ten pan pod pachę ze swoimi kotami stanie na linii czołgów, rakiet.
Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby pan jednak mimo wszystko włączyła się.
On ciągle mówi, że wszystko dla Polski
do tematu naszej
i obroni Polskę. To
dobrze.
Jest, panie redaktorze,
wybrzmiało,
na temat.
Co pani miała ochotę powiedzieć.
To
dziękuję ślicznie.
Temat.
Kłaniam
Jestem
się.
Jestem przeszkolona wojskowo. Być może teraz już nie bardzo wszystkie kategorie miałabym...
Z wielkim szacunkiem. Bardzo pani dziękuję. Musimy kończyć. Przykro mi niezmiernie. 2 minuty do godziny 13:00. Serwis Radia Poznań już za momencik. Bardzo państwu dziękuję. No, w ciekawy sposób też otworzyła się dalsza część dyskusji, którą mogą państwo kontynuować na www.radiopoznan.fm. Polecam.